kiedy w zeszłym roku miałem przywilej i sposobność być na tym miejscu, służyłem tematem, czy bratysto pamiętają jakim, jak się ten temat nazywał. Temat nazywał się Trzy spotkania. I był to temat, w którym starałem się przedstawić spotkanie, jakie nasz Pan Jezus Chrystus podczas swojej pierwszej misji tu na ziemi miał w domu w Betanii. Kiedy po trzykroć goszczono Chrystusa, a Chrystus Pan bardzo sobie cenił ten dom. A w dniu dzisiejszym zastanowimy się nad innym tematem. Temat nie będzie się nazywał trzy spotkania, ale dwa spotkania. A za podstawę naszych dzisiejszych rozważań posłużą nam słowa, jakie święty Szczepan, męczennik, o którym takie piękne świadectwa, jak się świętym pozostawione, a napisał dziejopis apostolski, święty Łukasz odnotował jego słowa, zapisane w 7 rozdziale dziejów apostolskich, a w wersecie 13. A za drugim razem, Józef dał się poznać braciom swoim, a Faraon poznał dom ród Józefa. Takie zagadkowe słowa mamy zapisane w dziejach apostolskich. W ten sposób mówi święty Szczepan. Za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom. Sięgnął do wydarzeń, jakie miały miejsce blisko 4000 lat temu. Być może nie miałyby te słowa dla nas większego znaczenia, gdyby nie fakt, że tak się Bogu podobało, aby w tamtych wydarzeniach, aby w historii narodu żydowskiego, począwszy od Abrahama, ukryć pewne obrazy, ukryć pewne figury, pewne nauki na przyszłość, na czasy, w jakich my dzisiaj żyjemy. A zdajemy sobie sprawę, że postać Józefa jest postacią szczególną. W tej postaci Bóg również przedstawił pewne obrazy, ukrył pewne figury, aby była dla nas lekcją na dzień dzisiejszy. I nie ulega dla nas wątpliwości, że to wydarzenie, o którym wspomniał święty Szczepan, że za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom, ma także szczególne znaczenie. Święty Szczepan mówi o pojednaniu Józefa ze swymi braćmi. A więc z obie strony, to jest Józef i z drugiej strony jego bracia byli ze sobą poróżnieni. I rzeczywiście miało to miejsce. Wcześniej ten sam święty Szczepan powiada, że patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu. Tyle historia. Zastanawiając się natomiast nad figurą zacytowanej na wstępie słów, musimy znaleźć odpowiedź na dwa pytania. Po pierwsze, kogo przedstawia Józef? I po drugie, kogo przedstawiają bracia Józefowi? Są to dwa pytania, na które na początku naszych rozważań musimy znaleźć odpowiedź. Jeżeli chcemy cały obraz ująć i zrozumieć jego głębię, jego wymowę tak, jak widział to święty Szczepan, w ten sam sposób, jak widział to święty Paweł apostoł, który z taką lubością sięgał do zakonu, do historii narodu żydowskiego, aby tam szukać nauki, potwierdzenia swoich własnych doktryn. Bez wątpienia, jak już poprzednio zauważyliśmy, Józef jest typem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z zapisów pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdziały 41 do 50, wnosimy, że w tym czasie, kiedy Józef po dwakroć spotkał się ze swoimi braćmi, był już wielce wywyższonym przez Faraona. W ten sposób mamy zapisaną historię Józefa. Faraon wielce wywyższył Józefa, ustanowił go zarządcą całego Egiptu, ustanowił go nad swoim domem. Pamiętamy, w jakich okolicznościach to się stało. Kiedy faraon miał sen, nikt nie potrafił go wytłumaczyć. Dwa obrazy, które śniły się faraonowi. Józef był tym, któremu Bóg otworzył serce, któremu Bóg otworzył umysł, aby mógł zrozumieć i wytłumaczyć sen faraonowi. Pamiętamy słowa, jakie wówczas wypowiedział faraon. Skoro Bóg oznajmił to wszystko, nie masz nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Wydał świadectwo Bogu i faraon wielce go wywyższył. Będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko czym? Tylko tronem będę jaki? Wyższy nad cię. Oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. I w ten sposób obraz wskazuje nam na zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa, który do swoich uczniów powiedział, pamiętamy te słowa, kiedy żegnał się z nim, Ewangelista Święty Mateusz w 28 rozdziale, a w 18 wersecie odnotował słowa naszego Pana. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Apostoł Święty Paweł, kiedy patrzył na Chrystusa, to w liście do Filipensów w 2 rozdziale, znamy te słowa, będę je cytował z pamięci, w wersetach 8-10 mamy zapisane następujące słowa. Kiedy wskazywał na Chrystusa, który uniżył samego siebie, nie poczytał sobie za drapieństwa, aby być równym Bogu, ale był posłusznym i teraz do śmierci krzyżowej. To wówczas nagrodę mają powiedziane, że Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Tak wielkiej chwały i czci dostąpił nasz Pan w nagrodę za to, że okazał się posłusznym, że do końca wypełnił wolę boską, tak jak sam powiedział, oto w zwoju ksiąg napisano, oto idę, abym czynił czyją? Twoją wolę, Boże mój. Takim był Chrystus, takim był nasz Pan. Józef został postanowiony ponad domem faraona i zarządcą Egiptu. Kiedy sięgniemy do słów świętego Pawła, apostoła w liście do Żydów, sięgniemy do rozdziału 3, począwszy od wersetu 1, a szczególnie werset 6, mamy zapisane takie słowa. Apostoł święty Paweł mówi tu o dwóch domach. Mówi o domu sług, a z drugiej strony wskazuje na dom synów. I powiada w ten sposób, że był dom sług, a w tym domu zarządzał kto? Był wiernym kto? Był wiernym Mojżesz. Wiernemu temu, którego ustanowił, jak Mojżesz był wiernym w całym domu Bożym. Ale powiada, że był on wiernym jako sługa w całym domu Bożym. Ale apostoł święty Paweł w wersecie 6 powiada coś więcej. Wskazuje, że obok domu sług był także dom synów. Jest także dom synów. I powiada w ten sposób. Lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego. Był Chrystus. I święty Paweł apostoł jeszcze coś dodaje. Ale domem jego kto? My jesteśmy. Jeśli tylko do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Możemy w tym miejscu tylko zapytać, o kim święty Paweł apostoł pisał. Kogo miał na myśli, kiedy w ten sposób powiada, że domem jego my jesteśmy. Sięgniemy do wersetu 1, gdzie święty Paweł apostoł uściśla i powiada. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Chrystusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. W ten sposób zwraca się święty Paweł apostoł i kieruje adres. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. A więc z jednej strony dom sług i z drugiej strony dom synów, ponad którym jest Chrystus, nasz Pan Jezus Chrystus. A więc Józef to typ na Chrystusa, uwielbionego chwałą i czcią, nieśmiertelną boską naturą. Powstaje kolejne pytanie, kim są bracia Józefowi? Lub inaczej, patrząc na antytyp Józefa, kim są bracia naszego Pana? Być może, cytując niektóre fragmenty Pisma Świętego, Nowego Testamentu, bylibyśmy skłonni powiedzieć, że jego braćmi są duchowi bracia Chrystusowi w wieku Ewangelii, jego naśladowcy, współuczestnicy ucierpień Chrystusowych. Wszak nasz Pan tak powiedział. Pamiętamy to wydarzenie, kiedy pewnego razu Chrystus Pan nauczał i przyszli do Niego niektórzy i powiadają, że oto matka Twoja i bracia Twoi stoją na zewnątrz i chcą z Tobą rozmawiać. I jak wówczas nasz Pan powiada, Ewangelii według świętego Mateusza w 12 rozdziale, a w wersetach 46 do 50 mamy zapisane słowa naszego Pana. Odpowiedź, którą przedstawił nasz Pan. Ktokolwiek czyni wolę Ojca mego, ten jest kto? Ten jest moim bratem i ten jest moim siostrą. Rzeczywiście, w ten sposób nasz Pan powiedział. Na innym miejscu Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 20 mamy opisane inne wydarzenie. Kiedy nasz Pan zmartwychwstał, kiedy dał się poznać, kiedy Maria go zobaczyła, początkowo myślała, że jest ogrodnikiem, ale później, kiedy przystąpiła do niego, ujęła go za nogi i nasz Pan wówczas powiada słowa, które także zacytujemy. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do kogo? Ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mojego i do Ojca waszego. A więc rzeczywiście, gdybyśmy zacytowali te wersety, to moglibyśmy powiedzieć, że braćmi Jezusowymi są Jego naśladowcy, Jego duchowa rodzina, ci, którzy czynią wolę Jego Ojca. I jest to prawda, bo w ten sposób uczy Pismo Święte. Ale wydaje się, że w tym obrazie, który w tej chwili wspominamy, na którym się w tej chwili zastanawiamy, nad słowami, które powiedział święty Szczepan, że Józef dał się poznać swoim braciom, nie o tych braciach miał święty Szczepan na myśli. Są dwa powody, które nas ku temu upoważniają. Po pierwsze, jak poprzednio zauważyliśmy, jeżeli dom Faraona, ponad którym został postanowiony Józef, a więc Chrystus Pan ponad swoim domem, jeżeli domem Jego my jesteśmy, a więc my, to jest kto? To jest współuczestnicy wysokiego powołania. To jest ci, którzy współcierpią z Chrystusem Panem. W tym samym obrazie ta sama klasa nie może być reprezentowana w dwóch figurach. Jest i drugi powód. Zauważmy, że dziesięciorgo braci, którzy przyszli do Józefa, to byli jego bracia przyrodni. To byli bracia z tego samego ojca, ale nie z tej samej matki. W rzeczywistości Józef miał ilu braci? Miał jednego brata z tej samej matki, z tego samego ojca. Był to Beniamin, który narodził się z Racheli, podobnie jak i Józef. Ma to także swoje znaczenie, do czego powrócimy w późniejszych naszych rozważaniach. Dość, że na razie powiemy, że wydaje się w takim razie słuszną myśl, jaka zapisana jest w Na Straży, jest to artykuł Podwójne znaczenie Racheli, Na Straży, rocznik 82, numer 2, gdzie mamy zapisaną taką myśl. Myślą naszą jest, że 10 współbraci reprezentuje naród żydowski, który wkrótce zostanie przyprowadzony przed wywyższonego Chrystusa i będzie im dane mieć udział w wielkiej uczcie, jaka będzie im użyczona przy jego stole. Taką myśl, podał pastor Russell i wydaje się ona ze wszechmiar słuszna, kiedy rozważamy ten obraz, o którym wspomniał święty Szczepan. A więc cielesny naród izraelski, bracia Józefa według ciała, pozafiguralni bracia Józefa. Taką interpretację potwierdza także święty Paweł apostoł, który w liście do Rzymian w 9 rozdziale, a w wersetach od 3 do 5 napisał w ten sposób. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadaje zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi kto? Z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony. Amen. Jeżeli więc Józef przedstawia uwielbionego Chrystusa, a jego bracia naród żydowski, to wówczas pojednanie Józefa ze swoimi braćmi jest wspaniałą wizją pojednania cielesnego narodu izraelskiego z odrzuconego niegdyś Mesjaszem. Że takie wydarzenie będzie mieć miejsce w przyszłości, mówią o tym różne fragmenty Pisma Świętego. Znamy Biblię, potrafimy wskazać na Stary Testament, potrafimy także sięgnąć do Nowego, aby tam znaleźć potwierdzenie tych słów. Że tak Bóg przewidział w swoim planie, że nadejdzie czas, kiedy nastąpi wielki dzień pojednania odrzuconego Mesjasza z narodem izraelskim. Wspomnijmy tylko na jeden fragment, na fragment proroctwa Zachariasza, rozdział 12, a werset 10. Prorok Zachariasz powiada w ten sposób. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przepodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak biadają nad pierworodnym. Takie wydarzenie jest jeszcze przed nami. Ale prorok pański Zachariasz powiada, że nadejdzie taki czas, kiedy nastąpi pojednanie Chrystusa ze swoimi braćmi. Pojednanie Jezusa z narodem izraelskim, który kiedyś przed wiekami odrzucił swego Mesjasza. Święty Szczepan powiada jednak, że Józef nie za pierwszym, ale za drugim razem dał się poznać swoim braciom. Aż dwa spotkania musiały mieć miejsce. Dopiero za drugim razem nastąpiło pojednanie. Tak było w historii, kiedy czytałem pierwszą księgę Mojżeszową. Powstają więc kolejne pytania. Jak zrozumieć, jak zinterpretować pierwsze spotkanie pozafiguralnych braci Józefa, cielesnego narodu żydowskiego z pozafiguralnym Józefem, co jest uwielbionym Chrystusem? I kolejne pytanie, w jaki sposób dojdzie, bo uważamy, że ten czas wciąż jeszcze należy do przyszłości, do drugiego spotkania pozafiguralnego Józefa ze swoimi braćmi. Zauważmy także, że jeżeli obraz i pisma wskazują, iż nastąpiło pojednanie, a wcześniej było poróżnienie, to podobnie było także i będzie w pozafigurze. Musiało najpierw nastąpić poróżnienie, a dopiero później nastąpi pojednanie. Szukając odpowiedzi na postawione pytania, sięgniemy do znanego fragmentu Pisma Świętego. Wszyscy go znają bardzo dobrze. Nie będę go cytował z braku czasu. Sięgniemy tylko do niektórych myśli. Jest to jedna z przypowieści naszego Pana, zapisana w Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 16, a jest to przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Znana przypowieść, która także w piękny sposób przedstawia historię i losy wybranego narodu jakim był naród żydowski. Wystawnie ucztujący bogacz wyobraża naród żydowski, spadkobiercę boskich obietnic, które Bóg przed wiekami uczynił Abrahamowi. Był to bogacz, który obficie ucztował przy pańskim stole. Korzystał z pańskich błogosławieństw. Ustami Mojżesza, zapisanymi w 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale, a w 6 wersecie, Bóg powiada w ten sposób. Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. W ten sposób Bóg wypowiadał się do narodu żydowskiego. Tak wielce go wyróżnił. To było królewskie kapłaństwo tu na ziemi. Święty naród, wybrany naród żydowski. Kosztowne, szkarłatne szaty, w które ubierał się bogaty człowiek, wyobrażają obietnicę uczynienia tego narodu królestwem kapłańskim i świętym narodem. Jak czytamy w 2 Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, a w wersecie 6. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Mamy także powiedziane, że bogacz przyodziewał się także i w bisiur, co może nam przedstawiać usprawiedliwienie, jakiego figuralnie corocznie dostępował naród żydowski dzięki krwi zwierząt ofiarnych składanych w dniu pojednania. Ale mamy także powiedziane, kiedy czytamy przypowieść o bogaczu i Łazarzu, że nadszedł dzień, kiedy umarł bogacz i został pogrzebany. Bóg przewidział także i to w historii narodu żydowskiego. I rzeczywiście miało to miejsce. Pozaobrazowy bogacz, naród izraelski, umarł w momencie, kiedy skończyło się 70 tygodni łaski, o którym wspominał prorok Daniel w 9 rozdziale, począwszy od 24 wersetu. W ciągu kolejnych 100 lat nastąpił pogrzeb bogacza. Najpierw dzieła tego dokonali Rzymianie, kiedy w 70 roku po Chrystusie zniszczyli żydowską narodowość, zniszczyli jego chlubę, to jest świątynię. Późniejsze powstania, które ciągły się aż do 135 roku po Chrystusie, dokończyły kresu państwowości żydowskiej. Rozpoczął się okres głodu błogosławieństw boskich w ziemi kananejskiej. Cierpień poza figuralnego bogacza to jest braci Józefowych. Nasz Pan Jezus Chrystus na krótko przed swoją śmiercią, kiedy stał u wrót Jerozolimy, kiedy patrzył na to święte, umiłowane miasto, przepowiedział ten czas. Jego słowa mamy zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 23, a począwszy od 38 wersetu, kiedy Chrystus Pan zapłakał nad świętym miastem i powiada w ten sposób. Jeruzalem, Jeruzalem, ilekroć to chciałem was jako kokosz zgromadza kurczęta pod swoje skrzydła, tak i ja chciałem was w ten sposób zgromadzić. Ale powiadam, oto dom wasz jaki? Pusty zostanie. Chrystus Pan przepowiedział ten czas. I rzeczywiście słowa, które sami Żydzi wypowiedzieli, słowa własnego wyroku, krew jego na nas i na dziadki nasze, znalazły sobie wypełnienie. Czasami my nie zastanawiamy się także, kiedy wypowiadamy swoje słowa, kiedy mamy własne myśli, że mogą się one w przyszłości sprawdzić. I sprawdziły się jakże bardzo tragicznie na narodzie żydowskim. W czasie, kiedy bogacz cierpiał męki, kiedy prosił o kroplę wody, która by ochłodziła jego język, w Egipcie był chleb. Poza figuralny Łazarz na łonie Abrahama, chrześcijaństwo, które w większości wyrodziło się z narodów pogańskich, obficie korzystało z boskich błogosławieństw. Przez cały okres wieku Ewangelii otwarta była sposobność dostępu do pozafiguralnego chleba żywota, a więc przywileju z skorzystania z zasługi ofiary naszego Pana. Jezus Chrystus powiedział to w ten sposób, a Jego słowa zapisał Ewangelista Święty Jan w 6 rozdziale, a w 51 wersecie. Kiedy Żydzi pewnego razu przystąpili i prosili, aby dał im jakiś znak, dał znak z nieba jako potwierdzenie tego, że to, co on mówi, jest prawdą, że jest Pan boskim Synem. I wówczas nasz Pan także sięgnął do historii narodu żydowskiego. Sięgnął do czasów Mojżesza i powiada, że był czas, kiedy Bóg jako znak zesłał co z nieba? Mannę. Ale powiada następnie Chrystus, że teraz nastąpiła zmiana i powiada, że ja jestem chlebem żywota, który z nieba stąpił. I jeżeli ktoś spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Przez cały wiek Ewangelii wypełniał się okres pozafiguralnych 7 lat obfitości w ziemi egipskiej. Zgodnie z zapisem listu do Efezjan, 1 rozdziału, a wersety 7-8, gdzie czytamy następujące słowa. W nim bowiem, to jest w Chrystusie, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Cóż natomiast pozostało w tym czasie cierpiącym głód braciom Józefa? W 29 wersecie przypowieści o bogaczy i Łazarzu 16 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza mamy zapisane takie słowa. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tak, głos pozafiguralnego Jakuba, w którym możemy widzieć proroków i ojców narodu żydowskiego, gdyż święty Piotr, apostoł w Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale, a w 25 wersecie powiada w ten sposób. Wy, to jest Żydowie, jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z ojcami waszymi. A więc w ten sposób wskazał, że prorokowie, prorocy i przymierze i ojcowie to są ci, którzy wskazywali. Wskazywali dwie rzeczy. Głos pozafiguralnego Jakuba. Z jednej strony wskazywał na przyczynę ucierpień, na przyczynę odrzucenia. I z drugiej strony był także głosem napomnienia. Głosem, który gdzieś kierował. A więc z jednej strony przyczyna ucierpień. Tak, kiedy sięgamy do Starego Testamentu, kiedy sięgamy do wydarzeń, gdy Bóg zawierał z narodem żydowskim przymierze, to obok błogosławień z jednej strony, z drugiej strony były słowa ostrzeżenia, były słowa napomnienia, które Bóg kierował do tego narodu. W 3 Księdze Mojżeszowej zacytujemy tylko jeden fragment, 26 rozdział, wersety 14-18. Ale jeżeli nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wypełniać wszystkich przykazań, to was smagać będę 7-krotnie za wasze grzechy. A więc zapowiedź kary za odstępstwo i nieposłuszeństwo przymierzu. Pamiętamy, że Żydzi dobrowolnie, kiedy stali u góry Synaj, u stóp góry, kiedy Bóg przedkładał im słowa przymierza, dobrowolnie zgodzili się je wypełniać. Dobrowolnie zgodzili się być na warunkach posłuszeństwa Jego ludem. A później, ilekroć je łamali, ilekroć Bóg musiał ich smagać, ilekroć musiał ich karać, aż wreszcie dopuścił szczególną karę, jaką było 7-krotne karanie. I z drugiej strony głos pozafiguralnego Jakuba, ojców i proroków, napominał i wskazywał. Czemuż się ociągacie? Idźcież do Egiptu, idźcież do Józefa, zakosztujcie prawdziwego chleba. Tak, przypomnijmy tylko niektóre fragmenty. Święty Piotr apostoł w kazaniu, jakie wygłosił z świątyni, mamy zapisane w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich, a werset 24. Brat w poprzednim temacie wskazywał na czasy ochłody, które wkrótce mają nadejść. Ale ten sam Piotr Apostoł później powiada, że wszyscy prorocy, począwszy od kogo? Począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, a ileż tych proroków było, zapowiadali te dni. Nasz Pan w drodze do Emaus, kiedy swoim uczniom tłumaczył i starał się otworzyć im pisma, Ewangelista Święty Łukasz w 24 rozdziale także zapisał jego słowa, gdzie Chrystus Pan powiada, że począwszy od Mojżesza wykładał swoim uczniom, co o nim było napisane we wszystkich pismach. A więc sięgnął aż do Mojżesza, jeszcze wcześniej. I od niego zaczął nauczać i wskazywać, że oni następnie mówili o nim, o Chrystusie, że miał wycierpieć, aby wejść później do swojej chwały. Musimy także pamiętać, że to właśnie w Egipcie, w pozafiguralnym Egipcie, rozwijał się prawdziwy chrystianizm. Tworzył się Kościół pierworodnych, a święty Paweł Apostoł wyraźnie o tym wspomina, gdy wraz z Barnabą, kiedy patrząc na zatwardziałe serca żydowskie, oświadczyli w pewnym miejscu i powiadają: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto my zwracamy się do pogan. Wielu Żydów jako jednostki usłuchało tego głosu. Udało się do pozafiguralnego Józefa, przechodząc od Mojżesza do Chrystusa. Jednak Izrael jako naród ociągał się przez cały wiek Ewangelii. Zapytujemy dlaczego? Szukając odpowiedzi na to pytanie, możemy wskazać kilka przyczyn. Ale wskażemy tylko na jedną. Uważamy, że jest ono i stanowi podłoże dla wszystkich pozostałych. Sięgniemy do jednego zapisu, do proroctwa Jeremiasza, rozdziału 16. Jest to jeden z trzech fragmentów Pisma Świętego mówiących o żydowskim dwójnasobie. Odczytamy dwa wersety, werset 16 i werset 18 i werset 14. Prorok pański Jeremiasz powiada w ten sposób: i odpłacę mi najpierw dwójnasób za ich winę i ich grzech, że splamili moją ziemię z ścierwem swoich obrzydliwości i swoimi ohydami napełnili moje dziedzictwo. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej. A więc prorok Jeremiasz powiada, że wcześniej Bóg przewidział, aby naród żydowski poniósł stosowną karę za swoje nieposłuszeństwo. I odpłacę najpierw dwójnasób za ich winę i grzech. Na boskim żegarze wieków nie można przyspieszyć wydarzeń. Wszystko ma swój czas, tak jak powiada kaznodzieja pański Salomon. Nasz Pan Jezus Chrystus związał te wydarzenia z czasem swojej wtórej obecności. Wskazał na nie jako na bardzo ważny znak czasów końca. Czytamy o tym jego własne słowa zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, 24 rozdziale, a wersety 32 do 33. A od drzewa figowego uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Obserwując wydarzenia, jakie od pewnego czasu mają miejsca na Bliskim Wschodzie, nie można zaprzeczyć, że żyjemy w tym właśnie czasie. Drzewo figowe, które wyobraża naród żydowski, wypuściło liście, a wymownym tego dowodem było utworzenie żydowskiej państwowości w 1948 roku. Pozafiguralny Józef, choć nierozpoznany, udziela swych błogosławieństw swoim braciom. Ale pamiętamy jednak, że przy pierwszym spotkaniu bracia nie rozpoznali Józefa. Podobnie i dzisiaj naród żydowski jest nieświadomy faktu, że błogosławieństwa, jakie stają się ich udziałem, to wynik działalności Mesjasza, wywyższonego Chrystusa. Więcej, nadszedł czas, kiedy zgłodniali Żydzi udali się do Egiptu. Lecz nie, aby odnaleźć to odrzuconego niegdyś Mesjasza, lecz aby poprzez własne polityczno-gospodarcze zabiegi szukać wsparcia o królestw tego świata. Tak jak niegdyś Ezaw przedłożyli doczesne ziemskie korzyści ponad duchowe błogosławieństwa, jakich mogliby stać się uczestnikami, gdyby rozpoznali pozafiguralnego Józefa. Bóg ukrył te wydarzenia w obrazie. Pamiętamy, że kiedy po raz pierwszy wracali ze zbożem do swojego ojca, to każdy w worze znalazł pieniądze za zboże, za które zakupili. I w ten sposób obraz uczy nas, że prawdziwy chleb żywota, rzeczywiste błogosławieństwa nie da się nabyć w sojuszu z wytworami tego świata. Tak jak kiedyś powiedziano, jak mamy zapisane w Słowie Bożym, że nie można służyć dwom panom. Pierwsze spotkanie Józefa ze swoimi braćmi, chociaż otrzymali zboże, zakończyło się dla nich tragicznie. Mamy zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej w 42 rozdziale, a w wersecie 24, że Józef wrócił się do nich, rozmawiał, a wziąwszy spośród nich Symeona, kazał go związać na ich oczach. Imię Symeon oznacza znienawidzony od ludzi albo wywyższony, wysłuchany od Boga. Nie mamy dość czasu, aby szerzej komentować ten obraz, dość, że powiemy, że związanie Symeona jako końcowy aspekt pierwszego spotkania Józefa ze swymi braćmi może nam przedstawiać ucisk Jakubowy, jaki doświadczy naród żydowski, ten naród, który był wywyższony od Boga, a jakże znienawidzony od ludzi. Zgodnie ze słowami, jakie mamy zapisane w proroctwie Jeremiasza w 30 rozdziale, a w 7 wersecie. Biada, gdyż wielki to ów dzień, jest to czas utrapienia dla Jakuba. O takich wydarzeniu wspomina Słowo Boże, że w ten sposób Bóg zakończy swą rozprawę z narodem żydowskim. Ale tak to proroctwo Jeremiasza, jak i inne, w szczególności proroctwo Ezechiela 38 rozdział, wyraźnie świadczą, że naród żydowski, chociaż przejdzie srogie doświadczenie, to jednak jak sam koniec Bóg Najwyższy wyjdzie, aby jak dni starodawnych ponownie się za nim ująć. Prorok pański Zachariasz w 14 rozdziale swojego proroctwa w wersetach 2 i 3 powiada w ten sposób. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. I w ten sposób pozafiguralny Józef po raz drugi spotka się ze swoimi braćmi. I tym razem dojdzie już do wielkiego pojednania. Odrzucony niegdyś Mesjasz i naród żydowski, jego właśni bracia, do których on przyszedł, a którzy go nie poznali. Jak wielka to będzie godzina triumfu, nie tylko nad wrogami Izraela, ale wielka godzina triumfu nad kamiennymi sercami żydowskimi, które staną się sercami mięsistymi, a Bóg Najwyższy wyryje nowe przymierze. Mamy powiedziane, że Józef zapłakał, kazał wszystkim wyjść. Jeszcze tłumacz zaczynał się w drzwiach, ale i on nie był potrzebny. Józef pojednał się ze swymi braćmi. I ta godzina jest jeszcze przed nami. Zapytujemy się, kiedy to nastąpi. Nie będziemy stawiać dat. Wskażemy tylko na dwa wydarzenia. Raz, już powiedzieliśmy. Z dotychczasowych rozważań wynika, że nie nastąpi to wcześniej, aż nastanie ucisk Jakubowy, ale jest też i druga wskazówka, drugie wydarzenie, która z pewnością poprzedzi wielki dzień pojednania narodu żydowskiego z Mesjaszem. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 43 rozdziale, a 15 wersecie, kiedy mamy opisane drugie spotkanie Józefa ze swoimi braćmi, to pamiętamy, że miało miejsce na szczególnych warunkach, na szczególnym warunku, którego zażądał Józef. A jaki to był warunek? Józef zażądał, aby bracia przyprowadzili ze sobą kogo? Beniamina. Imię Beniamin oznacza syn mojej boleści, syn Racheli, i może nam przedstawiać wielkie grono, które podobnie jak Beniamin narodzi się w ucisku i bólach. Pisze o tym święty Jan Objawiciel w Księdze Objawienia w 7 rozdziale, a w wersecie 14, gdzie czytamy następujące słowa. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. A więc w ten sposób obraz uczy nas, że pojednanie Żydów z Mesjaszem nie nastąpi wcześniej, aż zanim nastąpi przyprowadzenie pozafiguralnego Beniamina, to jest wielkiego grona. Tę myśl potwierdzają także inne fragmenty Pisma Świętego. Nie mamy czasu. Wspomnę tylko na jeden, list do Żydów, 11 rozdział, 40 werset, gdzie święty Paweł apostoł, kiedy wspomina o mężach świętego Starego Testamentu, o prorokach, o świętych mężach, to powiada i kończy w ten sposób, że chociaż oni uzyskali dla swojej wiary chlubne świadectwo, a nie dostąpili nagrody. Dlaczego? Dlatego, że upodobało się Bogu, aby oni nie osiągnęli celu bez kogo? Bez nas. A znowu kieruję te słowa do świętych braci, współuczestników wysokiego niebieskiego powołania. I drodzy braterstwo, czas się kończy. Kończąc więc nasze rozważania na temat dwóch spotkań, gdzie mamy powiedziane, że po dwakroć Józef spotykał się ze swoimi braćmi. Chciałbym zakończyć te rozważania słowami świętego Pawła Apostoła zapisanymi w liście do Rzymian w 11 rozdziale, a werset 12, gdzie święty Paweł Apostoł poświęca cały 11 rozdział i uczy o narodzie izraelskim, o jego odrzuceniu. A w 12 wersecie tego rozdziału powiada w ten sposób. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to ileż bardziej ich pełnia. W ten sposób sumuje, że był czas, kiedy upadek Żydów był ich wielkim upadkiem. Ale Bóg to przewidział. I apostoł święty Paweł powiada, że jeżeli ich porażka była bogactwem, to cóż dopiero, kiedy nastąpi pojednanie. Kiedy Chrystus Pan pojedna się ze swymi braćmi. Taki będzie wynik pojednania Żydów z Chrystusem. Ponownie staną się bogactwem świata, jego ziemskim błogosławieństwem. Albowiem powiada prorok Izajasz w 2 rozdziale swojego proroctwa, a 2 wersecie, że słowo Pana wyjdzie skąd? Z Jeruzalemu. A myślę, że naszym wspólnym życzeniem jest, aby w nas wypełniła się pierwsza część tego wersetu. A pamiętamy, jak ona brzmi? Słowo Pańskie wyjdzie z Jeruzalemu. Ale pierwsza część jest jaka? Ale z Syjonu wyjdzie zakon. I obyśmy byli uczestnikami tego Syjonu, czego braciom życzę, jak i sam pragnę, to daj Boże, amen.